Dzisiejszy nasz dziennik pisze o milionach, które zostały w kasie, w naszej kasie, w polskiej kasie. Spółki Skarbu Państwa notują rekordowe wyniki za rok 2017. O tym pisze redaktor Krzysztof Losz, który jest także naszym gościem. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Jak to się dzieje, że ten rok 2017 według wstępnych na razie danych przynosi tak dobre dla nas wszystkich wyniki?
No, kilka przyczyn się na to złożyło. Przede wszystkim oczywiście dobra koniunktura gospodarcza w Polsce, zacieśnienie systemu podatkowego, uszczelnienie tych różnych możliwości wypływania podatku, zwłaszcza VAT, co korzystnie wpłynęło przede wszystkim na firmy sektora petrochemicznego, ale nie tylko, bo i metalowego. No i trzecia przyczyna bardzo ważna to jest rozsądne gospodarowanie funduszami, jakie są w firmach państwowych. Po prostu skończyło się marnotrawstwo pieniędzy, wydawanie na niepotrzebne cele. Pieniądze, które często wypływały na konta prywatnych spółek, można domniemywać, że powiązanych też z niektórymi menadżerami tych państwowych firm. To się skończyło i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że firm państwowych jest sporo dużych, takich powiedzmy jak firmy energetyczne, czy Orlen, czy Lotos, czy inne spółki transportowe na przykład, no to może to nawet dawać oszczędności idące w ciągu tych 2 lat już miliardy złotych.
No właśnie, mamy tutaj podane w artykule między innymi różne przykłady, choćby takie, że 15 największych spółek państwowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych zanotowało zyski na poziomie około 15 miliardów złotych. No i to jest 2 razy więcej niż w okresie styczeń-czerwiec 2016, więc można powiedzieć, że ten wzrost też jest skokowy. Czy on wynika tylko z odcięcia zewnętrznych kontraktów, które z powodzeniem mogą realizować same firmy, czy jeszcze z czegoś więcej?
No oczywiście, że nie, bo te oszczędności w wydatkach, no to jest tylko część tych zysków. Natomiast generalnie no, spółki są dobrze zarządzane, bo gdyby tak nie było, to oczywiście nie miałoby to odbicia w wynikach finansowych. Co ważne, nie są to wyniki, które powstały dlatego, że na przykład wyprzedawano majątek. Ja w tekście wspominam chociażby o PKP SA. PKP w przeszłości też całkiem niezłe wyniki notowała, jeszcze pod koniec rządów Platformy, ale dlatego, że wyprzedawała swój majątek, pozbywała się atrakcyjnych nieruchomości. Teraz zarząd PKP już od dawna tego nie robi. Zarabia pieniądze na działalności przewozowej, na działalności tej komercyjnej spółek grupy PKP, a nieruchomości zostają. Co więcej, kolejarze przecież oddali też mnóstwo terenu pod program Mieszkanie Plus, więc tak naprawdę wyniki finansowe spółek Skarbu Państwa biorą się właśnie z dobrego zarządzania i oczywiście z wykorzystywania koniunktury gospodarczej, jaka jest w Polsce, bo sporo tych firm to nie są firmy, które eksportują, to znaczy, że jakoś mają znaczną część swojej produkcji czy usług w eksporcie. Bardzo często działają przede wszystkim na rynku krajowym, a ponieważ mają wysokie zyski, no to jest skutek tego, że Polacy mają coraz więcej pieniędzy w swoich portfelach, więc ta konsumpcja wewnętrzna, ona jest coraz większa i wpływa pozytywnie na gospodarkę. No ale te procesy takie ogólne, byśmy powiedzieli globalne, no trzeba też umieć wykorzystywać. Przecież są przykłady firm i na świecie, i w Polsce, które nawet w okresie koniunktury bankrutują, więc to też trzeba umieć wykorzystać te dobre czynniki zewnętrzne i najwyraźniej widać, że nasze spółki, ich szefowie te właśnie czynniki zewnętrzne potrafią wykorzystywać bardzo dobrze.
No to jest też ciekawy wątek, który pan poruszył. Otóż, że wykazywano ewentualne zyski na skutek wyprzedaży. To było za czasów Platformy Obywatelskiej PSL-u. Ale też wiemy, że próbowano wyprzedać różne spółki, które no, okazują się takimi trochę kurami znoszącymi do budżetu dzisiaj złote jaja, gdy są inaczej zarządzane. No choćby LOT, a więc nasz narodowy przewoźnik. Pan także wspomina w tekście o locie. Dlaczego wówczas taka filozofia przyświecała rządzącym, a dzisiaj ta filozofia zmieniła się? No i jak widzimy, fakty, wyniki finansowe, tabele przemawiają że ta druga filozofia jest właściwa, jest prawdziwa i ją warto wdrażać.
Można powiedzieć, że przez wiele lat w Polsce panowało takie przekonanie, że państwo powinno się pozbywać swojego majątku. Oczywiście, wiadomo, własność prywatna ma ogromną wartość. Większość polskiej gospodarki jest w rękach prywatnych i bardzo dobrze. Czy to dotyczy sfery przemysłu, czy na przykład rolnictwa. Ta własność w rękach prywatnych, oczywiście ona jest bardzo efektywna i z reguły ktoś, kto ma własną firmę, bardziej o nią dba niż pracując, jak to się mówi, na państwowym. Ale no, są pewne sfery gospodarki, które powinny być państwowe. Natomiast przez wiele lat właśnie w Polsce obowiązywała ta teza, że pozbywamy się wszystkiego. I co ciekawe, przecież są przykłady prywatyzacji takich dziwnych, bo polskie firmy państwowe kupowały inne firmy państwowe. Telekomunikacja Polska to jest jakby taki najbardziej sztandarowy przykład, bo francuski France Telecom, państwowa spółka, kupiła polską państwową spółkę, no ale przecież był sektor ciepłowniczy, chociażby Szwedzi wchodzili tu w sektor ciepłowniczy, to też firmy państwowe, więc tak naprawdę myśmy sprzedawali po prostu często dla samego sprzedawania po zaniżonych cenach. A okazuje się, że teraz musimy znowu ogromne pieniądze chociażby wydawać na repolonizację banku, która jest jednak potrzebna, bo jeżeli chcemy myśleć o rozwoju państwa, rozwoju gospodarki w długofalowym okresie, a nie tylko od wyborów do wyborów, no to musimy mieć własne banki, tak samo jak powinniśmy mieć własne firmy transportowe. Myślę tutaj o kolei przede wszystkim, czy powiedzmy powinniśmy odbudowywać, dążyć do budowy silnych firm działających chociażby w sektorze transportu morskiego czy lotniczego, właśnie wspomniany LOT. To wszystko powinno być oczywiście, gdyby się udało, w rękach prywatnych, ale no jednak państwo tutaj przez to, że ma inne możliwości działania i ma inne warunki, no jest optymalnym właścicielem, zwłaszcza tu w Europie, w tych warunkach gospodarczych, jakie mamy w Europie. Więc tak naprawdę od tej własności państwowej nie uciekniemy, bo Europa też od niej nie ucieka. A co więcej, okazuje się, że pewne działania w tej gospodarce neoliberalnej, jak to się pięknie mówi, po roku 89, no spowodowały wiele szkód i teraz państwa wręcz wracają nie tyle może do protekcjonizmu, co kontrolowania rynku. A kontrola rynku polega na tym, że jest na tym rynku silny podmiot państwowy, który może w razie potrzeby realizować politykę państwa, czyli na przykład zbijać ceny na niektóre usługi czy produkty z korzyścią dla konsumentów, którzy wtedy płacą za te usługi mniej. Czyli no, po prostu no, nie mamy wyjścia. Musimy dbać o własny majątek państwowy, to czego nie robiono przez lata. Te firmy zarabiają, ale co ważne, co też trzeba podkreślić, państwo nie jest chytre na dywidendę z tych spółek. Te pieniądze zostają w firmach, są inwestowane, czyli no to daje nadzieję, że będą powstawały z nich jeszcze większe podmioty.
Zadanie uszczelnienia systemu finansowego w PKN Orlen, też flagowa nasza spółka, otrzymał nowy prezes koncernu, pan Daniel Obajtek, do tej pory Energa. Panie redaktorze, ale równocześnie z tą nominacją czy z powołaniem przez Radę Nadzorczą tego płockiego koncernu, Daniel Obajtek znalazł się na celowniku mediów lewicowych i liberalnych. Dlaczego?
No dlatego, że ponieważ udało mu się w Enerdze ukrócić wiele nieprawidłowości i wiele, wręcz można powiedzieć, no, patologii, bo miałem okazję z panem prezesem Obajtkiem rozmawiać w tamtym roku, kiedy wdrażał w Enerdze ten program uzdrowienia finansowego, to właśnie zrobił tam bardzo ciekawe rzeczy. Odciął wiele podmiotów od po prostu żerowania na majątku energii. Energa jako państwowa firma była hojnym, bardzo hojnym mecenasem i to wręcz aż za hojnym w stosunku na przykład do mecenasów prywatnych. To się skończyło. Skończyło się wyprowadzanie po prostu bocznymi jakimiś ścieżkami pieniędzy z firmy. Te pieniądze zostały. Daniel Obajtek nie bał się też wypowiedzieć, można powiedzieć tak kolokwialnie, wojny lobby wiatrakowemu, bo nie zgodził się, aby Energa przepłacała za tak zwane zielone certyfikaty. I w Orlenie no, jest obawa tych, którzy żyją, prawda, można powiedzieć, z drenowania kasy Orlenu, że to się skończy. A ponieważ Orlen jest spółką wielokrotnie większą od Energii, z obrotami rzędu 100 miliardów złotych, no to tam można domniemywać, że to wyprowadzanie pieniędzy miało miejsce w liczbach względnych większe, bo jeżeli procentowo mogło być podobne, no to mówimy tutaj już o setkach milionów złotych rocznie. Więc tak naprawdę tutaj no niewątpliwie przed prezesem Orlenu jest ogromne zadanie uzdrowienia sytuacji w tym wielkim koncernie. To jest jedna przecież z największych firm w naszej części Europy, największa w Polsce. I uzdrowienie tej sytuacji, to znaczy Orlen ma ogromne zyski. Oczywiście można powiedzieć, że dzięki temu, że działa w tej branży petrochemicznej, no to te zyski są naturalne. Ale można sobie wyobrazić, że jeżeli uda się zatkać te różne dziury, którymi pieniądze wypływają z Orlenu, to być może te zyski będą większe o 500 milionów, a może nawet o miliard, a może i o więcej. Bo jak rozmawiałem z niektórymi osobami, które no, znają dość dobrze sytuację w Orlenie, to tam naprawdę można będzie w dość szybkim tempie mówić o oszczędnościach rzędu setek milionów złotych rocznie, jeżeli no oczywiście pan prezes Obajtek konsekwentnie będzie realizował te reformy, po których się po nim spodziewa Skarb Państwa, rząd, a pewnie będzie je realizował z taką konsekwencją, jak robił to w Enerdze, więc no skorzysta na tym i spółka, ale skorzystają na tym również i podatnicy, społeczeństwo, bo jeśli Orlen będzie więcej zarabiał, no to relatywnie też będzie oczywiście to podnosiło bogactwo państwa, a i z czasem dywidenda może być coraz większym strumieniem wpływać do kasy państwa, czy też na przykład Orlen, mając duże zasoby gotówki, może zainwestować w różne branże. No przecież sporo się mówi o tym, że będzie inwestował płocki koncern w stacje chociażby ładowania samochodów elektrycznych, czy właśnie w branże te innowacyjne, więc tak naprawdę możemy mieć jako społeczeństwo, jako gospodarka jeszcze większe korzyści z Orlenu niż mamy do tej pory.
Czyli Skarb Państwa spodziewa się po prezesie Obajtku uszczelnienia systemu finansowego w PKN Orlen, a Daniel Obajtek może spodziewać się ataków medialnych.
No będzie tak, no bo naruszy na pewno ogromne interesy, bo no przecież no, trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie, którzy przez lata czerpali różne korzyści ze współpracy z Orlenem, i to korzyści niewspółmierne do pracy, jaką wykonywali na przykład na rzecz tego koncernu, no nagle teraz, prawda, spuszczą głowy, no i zgodzą się rzeczywiście, no to już myśmy zarobili, prawda, tu niech pan prezes sobie robi porządki, my się nie wtrącamy. To na pewno te ataki będą kontynuowane, będą prowadzone. Pytanie, jak długo? No, ja obawiam się niestety, że to będzie bardzo długi atak z różnymi falami, one będą, powiedzmy, te fale tak napływały. Będzie jakiś ostry atak, potem no, odpuści, prawda, druga strona, a potem za jakiś czas znowu jakiś atak przypuści, żeby doprowadzić, bo na pewno to jest ich cel, do dymisji prezesa, żeby go jakoś skompromitować, prawda, medialnie. No bo wtedy, jak przyjdzie ktoś inny, no to jest nadzieja, że może z nim sobie jakieś tam relacje ułożymy, prawda, no i znowu wrócimy do zarabiania pieniędzy. To w Orlenie, przez to, że jest to ogromna spółka, największa w Polsce firma, to widać jeszcze bardziej, prawda, no ale te same mechanizmy są w mniejszych przedsiębiorstwach, nawet stosunkowo niedużych, gdzie może nie wyprowadza się milionów, ale dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy złotych. No i miejmy nadzieję też, że taki przykład Orlenu będzie zaraźliwy dla menedżerów innych podmiotów państwowych, którzy też będą szczelniej pilnować finansów i płacić rzeczywiście za usługi i wyroby, które są firmie niezbędnie potrzebne, a nie po prostu jest to jakieś po prostu kumoterstwo, układy, że ktoś sobie zarobi kosztem państwowej firmy, czyli można powiedzieć kosztem nas wszystkich.
Miliony zostały w kasie. To artykuł w dzisiejszym naszym dzienniku. Gościliśmy autora tego tekstu, pana redaktora Krzysztofa Losza. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.